trzecia podróż misyjna apostoła Pawła. Jedziemy do Efezu z apostołem Pawłem. Właściwie to można powiedzieć, że jeszcze z Pawłem dzisiaj tam nie wjedziemy, ale już będziemy. Będziemy nawet trochę wcześniej, zanim Paweł przyjedzie. I będziemy mówili o drodze pańskiej oraz o tym, co czyni różnicę. I o tym, że rzeczywiście różnica jest pomiędzy wierzącymi i wierzącymi. Bo można pałać duchem, czyli mówić z gorliwością, mocną siłą przekonania, a nie być na przykład człowiekiem odrodzonym, prawda? Można mieć mocne argumenty na swoje przemyślenia, a można nie znać całej prawdy. Dzisiejsze słowo też wzywa nas do tego, abyśmy skonfrontowali naszą drogę wiary z tym, o czym mówi Słowo Boże i zastanowili się, czy my dopełniliśmy wszystkiego i czy właściwie podążamy tą drogą. Niejednokrotnie jest tak, że ludzie, kiedy nawracają się do Jezusa, czytają Ewangelię i zachodzi taki proces, gdzie zachwycają się Słowem Bożym, obietnicami płynącymi z tego Słowa, ale mimo wszystko jakby przyjmują je wybiórczo. I na przykład mówią, o, bardzo proszę, to mi się podoba, ale na przykład chrzest na wyznanie wiary, a kto by się tym przejmował? Ja już byłem ochrzczony jako dziecko, niemowlę w kościele, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Słowo Boże każe nam zweryfikować naszą drogę i zastanowić się, czy my idziemy dokładnie tak, jak idzie Jezus. On powiedział, jestem droga, prawda i życie. On wkroczył na tę drogę w określony sposób, szedł nią. Pytanie jest, czy droga, którą idziesz, to jest droga Jezusa Chrystusa? I czy idziesz wiernie za Nim? Tak naprawdę z sercem zaangażowany w to, aby naśladować Jezusa we wszystkim. Przeczytajmy pierwsze dwa wersety, Dzieje Apostolskie, rozdział, nie czwarty, 18, dobrze? Ale widzicie, rozdział 18, wersety od 22 do 23. Przeczytajmy. I tutaj znajdujemy pierwsze informacje na temat tego, jak apostoł Paweł wyrusza w tę podróż. Moglibyśmy przeoczyć w ogóle, że Paweł pojechał w kolejną podróż, bo tak to Łukasz opisał, nie oddzielając za bardzo jednej podróży od drugiej, że można by odnieść wrażenie, czytając powierzchownie, że on cały czas jest w drodze, właściwie robi drugie kółko. Ale tak nie jest. Czytamy, przybył do Cezarei, wstąpił do zboru, ale nie w Cezarei, tylko mówiliśmy, wstąpił do zboru, oznacza wszedł pod górę, a więc poszedł do Jerozolimy. Pamiętamy, złożył śluby, chciał więc w Jerozolimie, w świątyni te śluby dopełnić. Pozdrowił go, czyli pozdrowił zbór w Jerozolimie, po czym wyruszył do Antiochii, czyli wrócił do swojego rodzinnego zboru, z którego wyruszył. Spędziwszy tam jakiś czas, udał się w drogę, przemierzając kolejno krainę galacką i Frygię, utwierdzając wszystkich uczniów. I tym czerwonym kolorem mniej więcej jest rozrysowana ta druga podróż apostoła, trzecia podróż apostoła Pawła. Ważne jest, że na terenie Azji Mniejszej ta kreska powinna iść trochę wyżej niż idzie, ponieważ właśnie apostoł Paweł odwiedził krainę galacką i Frygię. Oczywiście nie chodziło o podróż, wiecie, turystyczną, żeby podziwiać widoki, tylko tam były zbory i on udał się tam, aby umocnić braci w wierze. Nie do końca wiadomo, czy właśnie wtedy, kiedy apostoł Paweł wraca do Antiochii po swojej drugiej podróży misyjnej, czy jeszcze wcześniej, zanim wyruszy w drugą podróż misyjną, nie do końca wiadomo, kiedy napisał list do Galacjan. Ale napisał go, bo będąc ostatnim razem, kiedy ich odwiedził, zauważył, że zaszły pewne zmiany i te zmiany go autentycznie zaniepokoiły. Zaczął przyglądać się ludziom i odkrył, że są inni niż kiedy ich zostawił. Zaczął z nimi rozmawiać i okazało się, że coś mu tu trąci i że to powiedzielibyśmy, to nie jest ten duch. To nie jest to życie. To nie jest ta Ewangelia. Co się właściwie wydarzyło? Zobaczmy. W liście do Galacjan apostoł Paweł pisze o tym. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. To jest Galacjan 4 rozdział od 13 wersetu. I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Cóż się wtedy stało z tą waszą szczęśliwością? Apostoł Paweł wrócił do domu i rozmyślając nad tym, co tam zastał, to zdanie oddaje, wiecie, myślę doskonale tę różnicę. Cóż się stało z tą waszą szczęśliwością? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy, mnie je oddali. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię? Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. No i tutaj apostoł Paweł pokazuje, że ten stan nie jest przypadkowy, to nie jest kwestia, wiecie, czegoś, że Galacjanie o czymś zapomnieli, tylko po prostu są ludzie, którzy się tam pojawili, którzy o nich zabiegali, aby ci przyjęli Ewangelię, którą oni głosili. A to była Ewangelia, która oczywiście stała w poprzek postanowieniom Soboru Jerozolimskiego, pamiętacie? W Jerozolimie postanowiono, że nawróceni z pogan nie muszą się obrzezywać, nie muszą przestrzegać wszystkich 600 kilkunastu przykazań zakonu po to, by usłyszeć, że tak, możesz być zbawiony, że to nie jest warunkiem zbawienia. Czytamy to postanowienie już w Dziejach Apostolskich i potem apostoł Paweł wierzy taki list, ponieważ nie od tego zależy ludzkie zbawienie, ale zbawienie jest z łaski przez wiarę, tak? A jednak pomimo tych ustanowień są ludzie, którzy głoszą inaczej i nakazują wierzącym, aby obrzezywali się, inaczej nie będą zbawieni. Jeżeli nie będą przestrzegali wszystkich przykazań prawa mojżeszowego, nie będą zbawieni. No i oczywiście, wiecie, kiedy człowiek jest świeżo nawrócony, kiedy człowiek jest pełen takiej gorliwości dla Boga, to on nie chce nie być zbawiony. On zrobi wszystko, żeby być zbawionym. Jeżeli przyjeżdżają ludzie, podają się za autorytety duchowe i z taką, wiecie, odwagą, siłą przekonania, wręcz roszczeniem mówią do ciebie, no to jeżeli jesteś człowiekiem pełnym dobrej chęci, no to zaczynasz się przejmować. Jejku, może ja rzeczywiście źle wierzę, może ja rzeczywiście robię coś nie tak. I widzimy wyraźnie, że działalność tych ludzi co spowodowała? Po pierwsze, stracili gdzieś tą swoją radość, tę gorliwość. Po drugie, zamknęli się na apostoła Pawła. Jak przyjechał, to już nie byli tacy otwarci, już patrzyli na niego z dystansem, podejrzliwie, a może nawet z jakimś wyrzutem, że może głosił im niewłaściwą Ewangelię. Dalej czytamy. W Galacjan 5, 5 rozdziale, wersety od 1 do 9, bardzo bym prosił, żebyśmy spojrzeli. A więc Galacjan 5, 1 do 9. I znajdujemy takie słowa. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. Oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski, albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei, usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu, całe ciało, całe ciasto zakwasza. Apostoł Paweł mówi o tym, że można być człowiekiem wolnym dzięki Chrystusowi i tę wolność utracić. Można iść drogą wiary, i z tej drogi zejść albo być sprowadzonym. Apostoł Paweł mówi, że kiedy słuchamy niewłaściwej Ewangelii, to ona ma wpływ na nas i powoduje pracę w nas, w naszym sercu. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o takiej naturalnej drodze, której poddawani są wszyscy wierzący i o której tutaj warto powiedzieć. Człowiek może rozpocząć w wierze i może skończyć w ciele. Może rozpocząć od życia wiarą, a potem może wrócić do starego życia, religijnego bardzo, skupionego na licznych szczegółach, ale nie mającego nic wspólnego z żywym, duchowym życiem, które mamy w Jezusie Chrystusie. I wręcz uważam, że to jest proces naturalny, przed którym trzeba się świadomie bronić. Zobaczcie, człowiek się rodzi, jest pełen entuzjazmu na nowo, rodzi się na nowo, jest pełen entuzjazmu, wiary, chęci, gorliwości, czyta Słowo Boże, modli się i tak dalej, i tak dalej. Żyje przez wiarę, w prosty sposób przyjmuje Boże obietnice, trzyma się ich, chodzi z Bogiem, a ludzie mówią, a przejdzie mu zaraz, prawda, ile można takim uniesieniu chodzić. I rzeczywiście coś się dzieje, ponieważ nie jest wcale łatwo żyć przez wiarę. Nie jest wcale łatwo codziennie dokonywać takich wyborów. Nie jest wcale łatwo codziennie mówić, Panie, tego dnia również będę chodził za Tobą, również będę Ciebie słuchał, również będę dokonywał wyborów, bo co? Bo o wiele łatwiej jest żyć w prostszy sposób. Pójdę do kościoła, przeczytam w ciągu dnia 10 minut Pisma Świętego, zrobię jakąś dobrą rzecz, nawet mam takie rzeczy, które lubię robić. Łatwiej jest żyć w taki sposób, niż na co dzień podejmować wyzwanie życia wiarą z Jezusem Chrystusem. Kiedy na co dzień kiedy bierzesz krzyż i decydujesz się naśladować Jezusa Chrystusa. Oczywiście obydwa życia są bez porównania. Jedno jest pełne głębi, bogactwa, a więc kiedy decydujesz się na co dzień żyć z Bogiem, to jest siła, to jest moc, to jest piękno, to jest radość, to jest spełnienie, to jest odświeżenie. Ale jednak jest cena. A kiedy porzucasz drogę wiary, by żyć zestawem, nie wiem, roszczeń, przykazań, niczym kodeksu drogowego, mówiąc wprost, pierwszą z oznak jest utrata entuzjazmu, radości, pasji i głębi duchowego życia. I co chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że Galacjanie, karmieni taką Ewangelią, zostaw to codzienne chodzenie z Bogiem. Musisz się obrzezać, musisz przestrzegać wszystkie przykazania, wtedy będziesz zbawiony. Porzucili tak naprawdę drogę wiary. Apostoł Paweł mówi, dobrze biegliście. Kto wam przeszkodził tak czynić dalej? Odpowiedź brzmi, nikt. Sami dokonali tego wyboru. Dzisiaj chciałbym zadać ci pytanie, czy po kilkunastu, kilkudziesięciu latach życia z Bogiem nadal idziesz przez wiarę za Nim? Czy nadal charakteryzuje Cię ta szczególna szczęśliwość, głębia, radość, spełnienie życia z Bogiem? Apostoł Paweł spojrzał im w oczy i mówi, to nie jest Chrystus, ja nie widzę w was Chrystusa. Ja nie widzę w was tej głębi, ja nie widzę w was tej siły. Ludzie, o których pisze tu Paweł, zamknęli serca wierzących na Ewangelię i na osobę apostoła Pawła. I właśnie lapidarna wzmianka Łukasza o tym, że odwiedzili zbory w krainie galackiej i frygijskiej, oznacza, że prawdopodobnie, niestety Paweł przyszedł i okazało się, że chociaż drzwi zboru były otwarte, to serca ludzkie były zamknięte. I mówi się, że najprawdopodobniej apostoł Paweł stracił tych wierzących, ponieważ wybrali inną Ewangelię, chociaż Paweł ostrzegał, nie przyjmujcie innej, choćby anioł z nieba wam ją zwiastował. Nie przyjmujcie. To nam pokazuje, że to my niesiemy odpowiedzialność za nasze duchowe życie. To my decydujemy, kogo wpuszczamy, kogo nie, czym się karmimy. I tak naprawdę nie możemy powiedzieć, Panie Jezu, no i jak ja miałem zachować swoją wiarę, skoro takie rzeczy się dzieją dookoła. Ty i ja decydujemy o tym, czym się karmimy, co jemy, z kim się zadajemy, z kim rozmawiamy, o czym rozmawiamy, w jaki sposób rozmawiamy. I to jest taka prawda, która wypływa z, dosłownie z dwóch pierwszych wersetów dzisiejszej historii. A więc jaka jest Ewangelia, którą się karmisz, ponieważ jesteś tym, co jesz? To jest proste. Po drugie, jakimi ludźmi się otaczasz, bo z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeżeli na co dzień żyjesz przez wiarę w Jezusa i twoje życie wypełnione jest świadectwami Jego działania i ty o tym mówisz, rozmawiasz, to środowisko dookoła ciebie odżywa. Wszyscy się podnoszą, bo wszyscy chcą tak żyć. Ale jeżeli żyjesz na co dzień tak naprawdę bez Boga, nie idziesz za Nim, to wszystko dookoła ciebie umiera i również ludzie, którzy żyją w relacji z tobą, bo z kim przystajesz, takim się stajesz. Czytamy kolejne wersety. Do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrześcijana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy go Pryscyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli, albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wskazując z pism, że Jezus jest Chrystusem. Pojawia się na kartach historii Kościoła nowa wyjątkowa postać. Apollos. Człowiek pięknie się wysławiający, erudyta, potrafiący argumentować i bronić swoich przekonań bardzo celnie, wypowiadający się z niezwykłym autorytetem i siłą przekonania. Aleksandria, świat Septuaginty, szkoła alegoryczna, a więc taka dosyć charakterystyczna, czyli wszystko, co czytamy w Biblii ma swoje drugie dno i trzeba to dno odnaleźć. I zobaczcie, o czym mówi Słowo Boże tutaj. Jakim on był człowiekiem? Obeznany z drogą pańską, pałał duchem, nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć Jezusa nie znał. Bo był uczniem Jana Chrzciciela. Ponieważ to, co zbudowało jego wiarę, to było przesłanie Jana. Boże przesłanie na określony czas. Tylko, że potem przyszedł Jezus i wydarzyło się to wszystko, co związane z Golgotą, ze zmartwychwstaniem i z Dniem Pięćdziesiątnicy, a on o tym nie wiedział. I zobaczcie, jaką miał postawę. Wypowiadał się w przekonywujący sposób. Argumentował bardzo dobrze. Pałał duchem, to jest celowo napisane małą literą, bo chodzi po prostu o postawę taką, wiecie, o taką gorliwość duchową, że był taki zaangażowany w to, co robił. Nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, chociaż nie nauczał o Jezusie. A więc mówiąc wprost, to, co głosił Jan, głosił Apollos, tylko że Jezusa nie znał. Być może w tym nauczaniu było zawarte to, że oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, ale mimo wszystko Jezusa nie znał i Kościoła również nie znał. I słuchajcie, chwała Bogu za to, że tam byli Pryscyla i Akwila. I tu właśnie mówimy o ludziach, za jakimi powinniśmy się rozglądać jako wierzący oraz jakimi my powinniśmy być. Ludzie, którzy znają drogę pańską i potrafią w tak zachęcający sposób mówić i również przekonujący, że kiedy spotkasz się z nim, będziesz rozumiał, to będziesz zbudowany. I zauważcie, że Apollos przyjechał do Efezu, wszedł do synagogi, nauczał przesłania Jana Chrzciciela. Jak Pryscyla i Akwila to usłyszeli, to nie powiedzieli, wow, o, mądrze prawi. Tylko zaprosili go do domu na obiad i powiedzieli, Apollos, świetnie mówisz. Właściwie wierzysz, tylko że w tym miejscu to zdanie się nie kończy. A potem przyszedł Jezus, umarł na krzyżu, zmartwychwstał, dokonał zbawienia i musisz uzupełnić swoje przekonania. I tutaj chciałbym znowu wrócić do tego wątku, który mówiłem na początku. Czy tak jak tutaj jesteś na sali, jesteś pewien, że idziesz drogą wiary wyznaczoną przez Jezusa Chrystusa? Ile, słuchajcie, na tej drodze jest naszych własnych przekonań, naszych własnych postaw, albo zapożyczonych, albo już nieaktualnych, to każdy z nas w takiej odpowiedzialności przed Bogiem musi to zweryfikować. Ale czy możesz powiedzieć, że drogą wiary idziesz dokładnie tak, jak idzie Jezus na wzór Jezusa Chrystusa? Że kiedy uwierzyłeś, to uwierzyłeś w Ewangelię o Jezusie Chrystusie, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni darmo z łaski przez wiarę w Niego, że On jest jedyny sprawiedliwy i my, którzy do Niego przychodzimy, jesteśmy usprawiedliwieni jedynie przez wiarę w Niego, a nie przez doskonałe życie? Czy na wyznanie tej wiary jako świadomy człowiek dałeś się ochrzcić, aby zaświadczyć o to zgadzam się i związuję swoje życie z nauczaniem oraz przykładem Jezusa Chrystusa i chcę to zrobić tak, jak On to zrobił? A On przyszedł, kiedy Jan Chrzciciel głosił Ewangelię o usprawiedliwieniu, czy poselstwo o usprawiedliwieniu, wzywał do chrztu na wyznanie, do chrztu potwierdzającego to opamiętanie. I Jezus, który chociaż tego nie potrzebował, wszedł w te wody, bo grzechu nie popełnił i powiedział, ale chcę to zrobić, Janie, i ustąp mi, ponieważ godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość, bo to jest Boże ustanowienie. I Jezus wchodzi do wody, Jan go chrzci, mimo że grzechu nie popełnił. I Jezus mówi, ja jestem droga, prawda i życie. I Jezus na co dzień jedyne, co robił, to by wypełnić wolę Ojca i był w tym naprawdę oddany do końca, do śmierci męczeńskiej krzyżowej. I każdego dnia, kiedy wstawał, jedna rzecz leżała mu na sercu, aby wypełnić wolę Ojca, aby iść za głosem Ducha Świętego i aby pełnić służbę, którą zlecił mu Ojciec. Proszę, powiedz mi, czy takim jest dzisiaj Twoje życie? Ja sobie to pytanie również zadaję. Czy może gdzieś po drodze rozstawiłeś takie małe rybackie krzesełko, wiecie? Czasami seniorzy je noszą. W mieście nie ma ławeczki, więc można sobie rozstawić i przycupnąć. I już tak przysiadłeś i siedzisz. Jezus dawno jest. Straciłeś już, nawet nie widzisz Jego pleców. Ale w sumie ten zakręt Ci się podoba. To jest dobrze siedzieć i po prostu, czemu miałbym iść dalej? A więc moje pytanie i to, co wychodzi do nas z tego tekstu, to jest to, czy idziesz drogą, którą poszedł Jezus i czy wiernie, naprawdę wiernie każdego dnia Go naśladujesz, dokonując wyborów? Tutaj jest mowa o drodze pańskiej i o tym, że Pryscyla i Akwila wyłożyli dokładnie drogę Bożą, bo droga Boża jest precyzyjna. I tu nie chodzi o to, żeby chodzić po swojemu. Idę drogą pańską. Pryscyla i Akwila wypytali się Apollosa i wyszło, że on nie idzie drogą pańską. On nawet na tę drogę nie wszedł. Wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. To znaczy, że Apollos, zanim wyjechał do Koryntu, do Achai, zanim dali mu list poręczający, on się ochrzcił. On przyjął Ewangelię. Dopełnił to, czego jeszcze mu brakowało. Ponieważ był autentycznie otwarty na Bożą Ewangelię, po prostu nie wiedział, że coś wydarzyło się później. W Słowie Bożym czytamy, ja jestem droga, prawda, życie, mówi Jezus. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Po pierwsze przez wiarę we mnie, mówi Jezus, ale po drugie, jeżeli nie będzie na co dzień naśladował mnie, nie przyjdzie, nie dojdzie, nie osiągnie celu. I zobaczcie, Jezus mówi, Filipie, patrząc na mnie widzisz Ojca. Apostoł Paweł zawsze mawiał, bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. I moje pytanie brzmi, czy ludzie patrząc na nas widzą Jezusa? Kogo ludzie widzą? kiedy my idziemy do kogoś, z kimś rozmawiamy, czy my przypominamy Jezusa? Czy my w swoich słowach, postępowaniu jesteśmy jak Jezus? Kiedy czytamy Ewangelii, po prostu wyskakuje na nas obraz Jezusa, czy to jesteśmy my? Jeszcze ostatni fragment, ponieważ tutaj kończy się myśl. Apollos uwierzył, a więc podporządkował się Ewangelii, wyznał Jezusa Panem, przyjął tę Ewangelię, dał się ochrzcić na wyznanie swojej wiary, dostał list poręczający, pojechał do Koryntu. I jak czytam list do Koryntu, to widzimy, działał tam z powodzeniem, mając już pełny obraz, w którym osią był Jezus Chrystus. I wtedy przyjeżdża do Efezu Paweł. Po tej wizycie w zborach galackich i Frygii. I czytamy, podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice, czyli te właśnie zbory, i przyszedł do Efezu z góry w dół. A spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich. I zobaczcie znowu, czemu w ogóle ta rozmowa? Bo Paweł patrzy na nich i mówi, coś mi tu nie gra. Wiecie, po zachowaniu można poznać człowieka. Po postawie można poznać człowieka. A już na pewno poznasz go po tym, jak ci powie, w co on wierzy. Jeżeli człowiek się do ciebie odzywa, i na przykład ty nie czujesz w ogóle, że to jest Jezus. Te słowa to jest jakby, nie wiem, no jakby zdenerwowany faryzeusz do ciebie przyszedł i coś ci mówił, to po prostu nie słuchaj takich słów. Albo zadaj pytanie, kiedy ostatnio widziałeś się z Jezusem? I zobaczcie, Paweł mówi, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Jemu nie pasowało, po prostu patrzy na tych ludzi i mówi, to nie są odrodzeni ludzie. No i w tym nie ma Jezusa, w tym nie ma Ducha Świętego. To jest jakieś takie suche, to jest wyzute z życia. Tak, to jest prawo, to są przykazania, ale to jest bez życia. A oni mu na to, zobaczcie, szczerzy byli, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł, jak więc zostaliście ochrzczeni? Paweł pyta dogłębnie. Oni rzekli, chrztem Janowym. Paweł zaś znowu, Jan chrzcił sztem opamiętania, mówił ludziom, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około 12. Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. Mówi się, że to byli uczniowie Apollosa. Że Apollos tak jak wierzył, tak zwiastował i owocem tego była ta gromadka. 12 ludzi, którzy również po prostu wyznawali poselstwo kogo? Jana Chrzciciela. A co czyniło różnicę? Brakowało życia. A co to życie, co jest źródłem tego życia? Duch Święty w człowieku. Paweł, pierwsze pytanie, jakie zadaje. Gdy uwierzyłeś, otrzymałeś Ducha Świętego? A oni mówią, nawet nie wiedzieliśmy, że jest Duch Święty, albo nawet nie wiedzieliśmy, że coś takiego może się wydarzyć. Bo zobaczcie, nic nie dzieje się z automatu. Nie ma tak, że jak uwierzę w Jezusa, to po prostu jestem napełniony Duchem Świętym. Trzeba poprosić o to. Panie, w takim razie ożyw mnie, napełnij mnie swoim duchem i spraw, żebym żył na nowo. Nie o własnych siłach, ale dzięki mocy Ducha Świętego. Bo jak tutaj po tej historii widać, nic z automatu się nie dzieje. Apostoł Paweł po prostu ochrzcił ich, oni byli gotowi, bo chcieli żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Ochrzcił ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, bo to w Jezusa oznacza dokładnie to. I następnie położył na nich ręce, modlił się, a oni otrzymali Ducha Świętego. I zobaczcie, te dwa ostatnie wyrazy, mówili językami, prorokowali, pokazują już nie takie pałanie ducha, ale pokazują to, że człowiek odrodzony może żyć i mówić z natchnienia Ducha Świętego. I to czyni różnicę. Kiedy żyjesz dzięki Duchowi Świętemu, albo go nie masz i nie żyjesz w taki sposób, kiedy życie jest po prostu mocne, piękne, i przejawia się w nim, emanuje z ciebie Jezus, albo go nie ma, ponieważ nigdy nie wszedł w ciebie Duch Święty. I właściwie główne pytanie, które człowiek sobie powinien postawić, który idzie za Jezusem, to to, czy idzie odrodzony. Bo ty mogłeś uwierzyć w Ewangelię, ty mogłeś powiedzieć tak, jak w to wierzę, ale pytanie jest, czy naprawdę narodziłeś się na nowo? Czy narodziłeś się na nowo i czy narodziłeś się z Ducha? Bo różnica jest taka, że wtedy, kiedy zaczynasz każdy dzień, mówisz, Panie, ten dzień należy do Ciebie. Ja chcę żyć tak, jak Ty tego chcesz. Proszę, prowadź mnie tak, abym Cię uwielbił w pracy, w domu, poza domem, aby ludzie widzieli we mnie Ciebie. I wiecie, możemy te teksty oczywiście tak wygładzać teologicznie, bo można, ale tak naprawdę życie sprowadza się do pewnych prostych rzeczy. Czy widać w nas Jezusa, czy nie? A jeżeli widać w nas, to jest pewne, że jest to wynikiem tego, że zostaliśmy odrodzeni, że Duch Święty nas napełnił i dlatego jesteśmy odrodzeni. Czy widać w nas sprawiedliwość obfitszą niż u uczonych w piśmie i faryzeuszów? Bo nie wyliczamy Bogu, dzisiaj będę z Tobą żył, jutro nie. Tylko nawet nie znając wszystkich 600 kilkunastu przykazań, i tak żyjemy życiem, które podoba się Bogu. Czemu? Bo nas prowadzi Duch Święty. Droga Pańska, nie da się iść tą drogą inaczej niż narodziwszy się na nowo. I wiecie co? Muszę to powiedzieć dzisiaj. Również w zborze spotykamy ludzi nieodrodzonych, którzy idą tą drogą, nie będąc odrodzeni. I dlatego czasami są takie rozterki, że stoimy przed kimś, mówimy, jak to możliwe? Z kim ja tutaj rozmawiam? Co to za postawa? Co to w ogóle jest? Skąd to się wzięło? W kościele nie powinno tego być. I tu nie chodzi o to, że ktoś upadł lub nie upadł, ponieważ to nie jest kwestia bezgrzeszności, tylko chodzi o kwestię charakteryzującego cię ducha, który się z ciebie przejawia. Ducha miłości, sprawiedliwości, wstrzemięźliwości, takiego ducha Chrystusowego. I nie trzeba mówić. Wiecie, po prostu stoimy i mówimy, jak ja się zbudowałem, jak z kimś rozmawiałem. I ja cię. 15 minut wystarczyło, jestem taki zachęcony. A czasami 5 minut wystarczy, żeby być zdruzgotanym. I jest jedna zasadnicza różnica. Albo ktoś jest narodzony na nowo, albo nie. Albo ten duch z siebie wychodzi i ci pokazuje, tak, składa świadectwo, tak, jestem dzieckiem Bożym. I to się przejawia w postawie, w mowie, w nastawieniu do innych, do Boga. Albo nie. To jest proste. Możemy próbować to teologicznie tłumaczyć, ale to jest proste, banalne. Apostoł Paweł zapytał ludzi, otrzymaliście Ducha Świętego czy nie? A oni powiedzieli szczerze, nie otrzymaliśmy. No i tu jest problem. Trzecia podróż misyjna apostoła Pawła, Apollos, Droga Pańska. Kiedy wrócimy do domu, zastanówmy się nad tym, jaką my drogą idziemy. I czy to jest Droga Pańska? Czy idziemy nią, naśladując Jezusa? Czy czegoś przypadkiem po drodze nie odrzuciliśmy? Albo nie zostawiliśmy? Albo nam nie pasowało, więc odsunęliśmy? To jest Droga Pańska. On ją wyznacza, On ją nam prostuje i On mówi, ja jestem droga, prawda, życie. Filipi, widzisz mnie, widzisz Ojca. Kochani, kiedy ludzie widzą nas, kogo widzą? Kogo widzą? Chciałbym, żebyśmy się zastanowili i szczerze sobie odpowiedzieli tak, jak odpowiedział Apollos i tak, jak odpowiedzieli uczniowie Apollosa, tak, jak odpowiedział kiedyś Paweł, tak, jak kiedyś odpowiedzieliśmy pod krzyżem, pamiętacie? Kiedy Ewangelia nas dotknęła i stanęliśmy, powiedzieliśmy, Jezu, jestem grzesznikiem. Jeżeli Ty nie weźmiesz mnie i nie poprowadzisz, moje życie nie ma sensu. Proszę, pomyślmy o tym, mając przed oczyma przykład Apollosa, mając przed oczyma przykład tych 12 uczniów, mając przed oczyma przykład życia apostoła Pawła oraz świętych Bożych i zobaczmy, czy nasze życie przystaje do tego przykładu. A jeżeli nie, to nie ma co po prostu, wiecie, komplikować spraw, tylko trzeba w pokoju uklęknąć i powiedzieć: Panie Jezu, chyba idę tą drogą bez Ciebie. Chyba idę nią o własnych siłach. Proszę Cię, napełnij mnie swoim duchem. Proszę Cię, odwróć mnie. Może ja nigdy nie narodziłem się na nowo, bo moje życie po prostu nie ma różnicy pomiędzy moim starym i obecnym życiem. Proszę Cię, uczyń cud nowego narodzenia we mnie. Chcę iść Twoją drogą i chcę, żeby ludzie we mnie widzieli Ciebie. Amen. Pomódlmy się.